Kiedy po raz pierwszy zetknąłem się z określeniem recykling treści, pomyślałem sobie, że to taka trochę ładniejsza nazwa na spam, no bo jest to powtarzanie ludziom w kółko tego samego. Ale kiedy trochę bardziej wgryzłem się w ten temat, okazało się, że to nie do końca tak wygląda, że przerabianie raz stworzonej treści na różne sposoby wcale nie jest takie głupie i nie tylko nie zniechęca do ciebie odbiorców, ale wręcz przeciwnie, pod warunkiem, że wiesz, jak to zrobić.
Mała, wielka firma. Podcast dla biznesu, rozwoju i przyjemności słuchania. Zaprasza Marek Jankowski.
Witam w odcinku 337. Zajmiemy się dziś recyklingiem treści. Czasami używa się angielskich określeń, takich jak content repurposing albo content reuse. I w sumie wolę te angielskie określenia, bo słowo recykling kojarzy się z przetwarzaniem śmieci, odpadków, a nie uważam, żeby moje treści to były śmieci. Niezależnie od tego, jak to się nazywa, chodzi o to samo, czyli żeby wziąć jakąś treść, którą stworzyłeś, na przykład artykuł na blogu, odcinek podcastu czy webinar i dać tej treści nowe życie, sprawić, żeby popracowała dla ciebie trochę ciężej. Jeżeli po wysłuchaniu tego odcinka będziesz chciał do niego wrócić, żeby sobie coś przypomnieć, przemyśleć, zapraszam na stronę maławielkafirma.pl/337, znajdziesz tam szczegółowe notatki, linki i dodatkowe informacje związane z tym odcinkiem, maławielkafirma.pl/337, tak jak numer tego odcinka. Jest tam też prezent do pobrania, PDF, 20 pomysłów na recykling treści z webinaru lub live'a. Te pomysły są podzielone na 4 rodzaje treści, wideo, audio, tekst i grafika. Prezent znajdziesz, przypominam, na stronie maławielkafirma.pl/337. Ten odcinek nie tylko opowiada o recyklingu treści, ale sam w sobie jest przykładem takiego właśnie działania, bo za chwilę usłyszysz moje wystąpienie z internetowej konferencji Webinar Experts. Mówiłem w tym wystąpieniu o tym, jak zwiększyć zasięg i skuteczność swoich webinarów, stosując właśnie recykling treści. Ale nawet jeżeli nie robisz webinarów, to wiele z tych wskazówek przyda ci się czy do live'ów, czy do innych form dzielenia się wiedzą. Najpierw powiem o tym, jakie konkretnie korzyści daje przerabianie tych samych treści na różne sposoby, co możesz w ten sposób osiągnąć. Później zajmiemy się tym, jak zaplanować webinar, żeby dało się go łatwo przerabiać na inne formy i jak przygotować webinar od strony technicznej. Spoiler, platformy webinarowe wcale nie są najlepszym rozwiązaniem. Pokażę ci też, jak wykorzystać recykling treści, żeby zbudować taką maszynkę do pozyskiwania klientów. A pod koniec pojawi się recenzja wyjątkowej, bestsellerowej książki dla twórców treści. Ta książka ukazała się na początku listopada 2020 roku, więc świeżynka. Jak zwiększyć zasięg i skuteczność twoich webinarów? I nie tylko, za pomocą recyklingu treści. Zaczynamy. Pewnie słyszeliście kiedyś taką opinię, że webinary to jest świetne narzędzie sprzedażowe, zwłaszcza jeżeli chodzi o kursy online, inne produkty informacyjne, sprzedawanie przez internet. Natomiast z mojego punktu widzenia webinar to jest jedna z form, które mają bardzo niską efektywność. I zaraz wyjaśnię, dlaczego tak jest i co zrobić, żeby to poprawić. Wyjaśnię to na przykładzie teatru, a konkretnie na przykładzie bardzo konkretnej sztuki, sztuki, która według Onetu była najlepszym spektaklem teatralnym w Polsce w 2019 roku. Ostatnio pewnie nie mieliście za bardzo okazji być w teatrze, no bo COVID, teatry pozamykane i różne inne takie placówki, ale pamiętacie, jak to wygląda. No to jest tak, że przychodzimy, są rzędy krzeseł, trzeba być na czas, żeby tam się później nie przeciskać i nie przeszkadzać, trzeba zająć to swoje odpowiednie miejsce, rozchyla się kurtyna, na scenie są aktorzy, oni coś tam pokazują i tak dalej. Ale spektakl, o którym chcę wam powiedzieć, wyglądał zupełnie inaczej. Po pierwsze dlatego, że on w ogóle nie odbywał się w teatrze. On odbywał się na terenie byłych zakładów mięsnych i trwał kilka godzin, przy czym było to tak zorganizowane, że można było właściwie w dowolnym momencie dołączyć do tego spektaklu i przestać w nim uczestniczyć. To było w zasadzie wydarzenie, w którym widzowie właśnie bardziej uczestniczyli niż oglądali, bo nie było żadnej granicy między aktorami a widownią. Można było usiąść sobie z bohaterem sztuki przy stoliku albo zrobić z nim selfie. Dodatkowo przy wejściu widzowie dostawali słuchawki na tych słuchawkach mogli sobie wybrać odpowiedni kanał i zdecydować, w której części sztuki chcą uczestniczyć słuchowo, którego fragmentu chcą posłuchać. Ten spektakl został przygotowany przez Teatr Polski w Poznaniu, wyreżyserowany przez Maję Kleczewską. Wystawiono go w Starej Rzeźni w Poznaniu i zajęła się tym polsko-ukraińska ekipa aktorów. I nawet jeżeli nie macie pojęcia, o jakim spektaklu mówię, jeżeli nie mieliście okazji go zobaczyć, to z całą pewnością kojarzycie tytuł tego spektaklu, bo ten tytuł brzmi Hamlet. Hamlet to jest dramat napisany przez Szekspira ponad 400 lat temu i w ciągu tych 400 lat był wiele razy wystawiany na przeróżnych scenach teatralnych na świecie, w przeróżnych odsłonach. Dodatkowo Hamlet był inspiracją i dla twórców filmów, i programów telewizyjnych, i książek, i wierszy, i nawet gier wideo. Ale cofnijmy się do początku XVII wieku. Wyobraź sobie, że jesteś dyrektorem teatru w Londynie, siedzisz sobie w swoim biurze i sekretarka zapowiada, że przyszedł do ciebie niejaki William Shakespeare. No i pan Shakespeare wchodzi i mówi, że napisał właśnie taką nową sztukę pod tytułem Hamlet, książę Danii i może byłbyś zainteresowany, żeby tę sztukę wystawić w swoim teatrze. No pokaż pan, panie Shakespeare, tę sztukę, mówisz do niego. Shakespeare wręcza ci rękopis. Mówisz mu oczywiście, że zapoznasz się w najbliższym możliwym terminie. No i gdzieś tam wieczorem sięgasz po ten rękopis, zaczynasz go przeglądać. Pierwsze wrażenie jest takie, że Szekspir trochę bazgrolił, no ale drugie wrażenie jest takie, że dosyć to nawet jest ciekawe. I postanawiasz wystawić tę sztukę. Ruszają przygotowania. Aktorzy uczą się ról, odbywają się próby, ekipa techniczna buduje scenografię, krawcowe szyją kostiumy, wynajmujesz ludzi, żeby w całym Londynie rozkleili plakaty informujące o zbliżającej się premierze. No i przychodzi dzień premiery. Ludzie przychodzą, siadają na widowni, kurtyna się rozsuwa, sztuka się kończy, wszyscy zadowoleni, biją brawo, wychodzą, a ty jako dyrektor idziesz za kulisy, żeby podziękować ekipie. Stajesz za sceną, wszyscy gromadzą się wokół ciebie w kółku, ty mówisz dzięki wielkie, świetna robota, temat Hamleta mamy zamknięty, jutro bierzemy się za robienie nowej sztuki. No i brzmi to trochę absurdalnie, no bo nie po to te wszystkie przygotowania, nie po to te próby, nie po to te scenografie i te kostiumy, żeby taką sztukę wystawić tylko jeden raz. No i pewnie czujesz już, do czego to zmierza, bo z mojego punktu widzenia webinary dlatego są tak nieefektywne, że zachowujemy się trochę jak taki dyrektor teatru, który wystawia sztukę jeden raz. Nie robimy z nich później użytku. I zajmiemy się dzisiaj tym, jak to zmienić. Zacznijmy od tego, czy zastanawialiście się kiedyś, jaka jest najlepsza praca na świecie. W 2009 roku australijska organizacja turystyczna opublikowała w internecie takie ogłoszenie właśnie z nagłówkiem Najlepsza praca na świecie. I strona, na którą kierowało to ogłoszenie, po dwóch dniach przestała działać. Przestała działać dlatego, że tak dużo było zgłoszeń. Cóż to była za praca? Była to praca na stanowisku opiekuna wyspy. Osoba, która chciałaby zostać opiekunem wyspy, nie musiała mieć żadnych formalnych kwalifikacji, powinna umieć pływać, nurkować i żeglować. I w zamian za to, że zgodzi się być tym opiekunem wyspy, taka osoba dostawała kontrakt na pół roku, który opiewał na 100 tysięcy dolarów amerykańskich. Poza tym było przez te pół roku mieszkanie za darmo w luksusowej willi umieszczonej na jednej z wysp w pobliżu Australii. Były tam również takie przyjemności, jak na przykład przelot z dowolnego miejsca na świecie na tę wyspę, no i poruszanie się po tej wyspie i okolicach również za darmo, to wszystko było w cenie. Na tę ofertę odpowiedziało 35 tysięcy osób. Może również dlatego, że obowiązki takiego opiekuna wyspy nie były szczególnie trudne, no bo było to robienie zdjęć, robienie wideo i wrzucanie tego do internetu i prowadzenie bloga na temat życia na tej wyspie. Z tych 35 tysięcy zgłoszeń komisja wybrała pewnego Brytyjczyka. I mówię o tym dlatego, żeby pokazać wam teraz zupełnie inną pracę na zupełnie innym stanowisku. Pracę trudną, pracę niewdzięczną i pracę, która nie ma większych szans powodzenia. I wbrew pozorom nie chodzi mi o selekcjonera polskiej reprezentacji piłkarskiej. Wyobraźcie sobie firmę. Firmę, która działa od kilkudziesięciu lat, ma się świetnie, no ale te czasy świetności najwyraźniej odchodzą. Dlatego, że ta firma w ostatnim roku straciła 1/3 swojej sprzedaży. Ta firma w ostatnim roku wygenerowała 170 milionów dolarów straty i generalnie jej dług to jest 800 milionów dolarów. Żeby było jeszcze gorzej, ta firma w ciągu ostatnich 10 lat nie stworzyła żadnego udanego produktu, żadnego produktu, który zwiększyłby jej wartość. No i ta firma szuka prezesa. W zakresie obowiązków użeranie się z wierzycielami, zwalnianie ludzi, cięcie kosztów i spore ryzyko takiej łatki, że to ty byłeś tym prezesem, który tę firmę doprowadził do bankructwa. Mimo wszystko ktoś jednak się skusił. Jorgen Wick Knutstorp to jest człowiek, który podjął się tego zadania i udało mu się utrzymać tę firmę na powierzchni. Mało tego, 13 lat później, w 2017 roku, kiedy Jorgen Wick Knutstorp przekazywał fotel prezesa, stanowisko prezesa swojemu następcy, firma, którą prowadził, nie miała już strat. Miała rekordowy w swojej historii zysk w wysokości 1,5 miliarda dolarów i stała się liderem swojej branży. Wiele osób uznało to, co udało się osiągnąć Knutstorpowi, za najbardziej spektakularny zwrot biznesowy w historii. A firma, o której mówię, nazywa się Lego. Jednym z produktów, który bardzo mocno przyczynił się do odrodzenia się Lego, była linia Lego Friends, kierowana do dziewczynek. Mało kto wie, że zanim ta linia w ogóle powstała, Lego przeprowadziło największe na świecie badania etnograficzne. Zlecono te badania i prowadzono te badania, żeby znaleźć odpowiedź na jedno proste pytanie. Dlaczego dziewczynki nie chcą się bawić klockami Lego tak chętnie jak chłopcy? No i okazało się między innymi, że dziewczynki nie przepadają za ludzikami Lego, za tymi minifigurkami, bo one są takie trochę kanciaste, a dziewczynki wolą kształty zbliżone do postaci ludzkich. No i tak powstały mini laleczki. Okazało się, że o ile chłopcom wystarcza taka zabawa, że dobro walczy ze złem, to dziewczynki chcą w zabawie odwzorowywać rzeczywisty świat. I między innymi dzięki temu spostrzeżeniu w zestawach Lego po raz pierwszy, podobno, pojawiła się toaleta, bo wcześniej jej nie było. Dodatkowo zauważono też, że dziewczynki niekoniecznie lubią budować, ale bardzo lubią dekorować. Dlatego w tych zestawach Lego Friends pojawiło się wiele drobnych elementów służących właśnie dekoracji. Lego nie stworzyło zupełnie nowej zabawki. To nie jest tak, że oni weszli w inny segment zabawek. To ciągle były klocki, to ciągle były ich klocki, ale dopasowali te klocki do zupełnie innej grupy docelowej i dzięki temu znacząco zwiększyli bazę swoich klientów. Ty możesz zrobić to samo, stosując recykling treści. Recykling treści kojarzy się zwykle z tym, że tę samą treść dystrybuujemy w innym kanale, czyli na przykład mamy wpis na Facebooku, kopiujemy go i wklejamy na LinkedInie. No i jest to jakaś forma recyklingu treści, bardzo prosta, bardzo szybka, ale też dająca chyba najmniejsze efekty, bo można pójść o krok dalej i można zmienić formę tego, co dystrybuujemy. Czyli na przykład masz webinar, z tego webinaru wyciągasz ścieżkę dźwiękową, dogrywasz wstęp, dogrywasz zakończenie i wypuszczasz to w formie odcinka podcastu. Ale recykling treści może też oznaczać, że zmieniasz samą treść i to zdecydowanie. No bo Hamlet wystawiony w 2019 roku w Poznaniu to nie był jeden do jednego tekst stworzony przez Szekspira. Hamlet wystawiony w Poznaniu to była sztuka, to był spektakl stworzony na podstawie sztuki Szekspira. I oczywiście takie przeróbki to jest dodatkowa praca, nie ma się co czarować, ale ta praca ma sens, dlatego że powiększasz zasięg, docierasz do nowych osób, mało tego, zyskujesz również sympatię Google'a, dlatego że jeżeli twoje treści pojawiają się w różnych formach i w różnych miejscach, a one wszystkie są z tobą powiązane i Google potrafi to zidentyfikować, to rośnie twój autorytet w oczach wyszukiwarki, dzięki temu twoje treści znajdują się wyżej w wynikach wyszukiwania, bo jesteś po prostu bardziej hojnym, że tak powiem, źródłem informacji. Chętniej dzielisz się ze swoją wiedzą z różnymi osobami na różne sposoby. Pytanie brzmi, jak to zrobić? Zacznijmy od twoich klocków. Mówimy dzisiaj o webinarach. No a webinar to jest nic innego jak szkolenie, w którym uczestnicy biorą udział przez internet i podczas którego można zadawać pytania prowadzącemu, a ten prowadzący może odpowiadać. Mamy dwustronną komunikację na żywo. Natomiast jeżeli rozłożymy webinar na czynniki pierwsze z takiego technicznego punktu widzenia, to okazuje się, że zwykle mamy tam do czynienia z dwoma głównymi elementami. Pierwszy element to jest nagranie wideo osoby prowadzącej, nagranie z kamery, pokazujące człowieka, który mówi. Drugi element to są zazwyczaj slajdy. Taki materiał źródłowy możemy przetwarzać na różne sposoby, na różne inne formy, dopasowane do różnych platform. Mając wideo, audio i slajdy, możemy bardzo łatwo tworzyć różne inne formy wizualne, nie tylko wycinać krótkie fragmenty z tego wideo czy z tego audio, ale możemy też tworzyć na przykład czy to infografiki, czy sketchnotki, czy możemy też takie nagranie spisać, zrobić transkrypcję i wtedy mamy też formę tekstową. To może być wpis na blogu, to może być artykuł gościnny, czy masa innych form, które powstały z tego samego materiału. I to oczywiście zwiększa zasięg, to pozwala nam dotrzeć do większej liczby osób, ale nie tylko. Jest jeszcze jedna bardzo duża zaleta. Takie materiały trafiają też do osób, które były na naszym webinarze. No i teraz można sobie zadać pytanie, co z tego? Po co? Skoro oni byli na webinarze, po co im to powtarzać? Już wyjaśniam. Pewnie słyszeliście nieraz, że trzeba się ruszać, że gimnastyka, ruch jest ważny. Ja też to słyszałem, ale jakoś nie za bardzo mnie to przekonywało. Dlatego, że kiedy miałem ćwiczyć, to myślałem sobie, to jest nudne, to jest męczące, nie chce mi się tego robić, nie mam czasu, zawsze znajdowała się jakaś wymówka. Ale z drugiej strony miałem wyrzuty sumienia, no bo myślałem sobie, lata lecą, trzeba się za siebie wziąć, nie można się tak zapuszczać, z każdym rokiem będzie coraz trudniej, teraz ja być może nie czuję pewnych dolegliwości, ale one się pojawią, no i męczyło mnie to, że jednak się nie ruszam, chociaż wiem, że powinienem. Aż pewnego dnia usłyszałem w pewnym podcaście hasło 7 Minute Workout. To był amerykański podcast, 7 Minute Workout, czyli 7-minutowy trening. Zainteresowałem się, bardzo mi się spodobała ta zbitka słów. Wpisałem to hasło w Google, zacząłem szukać informacji na ten temat i dowiedziałem się, że rzeczywiście jest coś takiego jak 7-minutowy trening, że stworzyli to dwaj naukowcy od fitnessu i ten trening ma jedno założenie. Minimalny nakład wysiłku ma dać maksymalne efekty. Taki trening składa się z 12 ćwiczeń, każde z tych ćwiczeń wykonuje się przez 30 sekund, między nimi są krótkie przerwy, więc cały taki cykl trwa rzeczywiście 7 minut. Nie trzeba do tego żadnego sprzętu, można to zrobić wszędzie, w domu, w biurze, nawet jak się ktoś uprze, to na wyjeździe w hotelu jest w stanie takie ćwiczenia wykonać. W dodatku są dostępne darmowe aplikacje na telefon, które prowadzą cię krok po kroku przez taki trening. No i myślę sobie, mały wysiłek, duży efekt, coś dla mnie. Więc ściągam darmową aplikację i zaczynam ćwiczyć. Pierwszego dnia jestem zwycięzcą, udało mi się wytrzymać 7 minut, drugiego dnia już odezwały się zakwasy, no ale jakoś tam walczyłem. Trzeciego dnia zakwasy ciągle nie umilkły, czwartego dnia coś mi wypadło, piątego dnia zapomniałem. No i najbardziej trwałym efektem tej mojej próby była dodatkowa aplikacja w telefonie, dodatkowa ikona na ekranie, no i tyle mi zostało z tych ćwiczeń. Ale postanowiłem się nie poddawać. Jakiś czas później próbuję jeszcze raz. Skasowałem tę pierwszą aplikację, żeby nie mieć złych wspomnień i złych skojarzeń, zainstalowałem sobie nową. Wszystkie te aplikacje są dokładnie takie same. One pokazują dokładnie te same ćwiczenia w tej samej kolejności. Tam się nic nie zmienia, no ale zawsze to jakiś nowy początek. Efekt był niestety identyczny. To znaczy, no po paru dniach znowu się poddałem. I pewnie bym o tym nie wspominał, gdyby nie to, że jakiś czas później przerabiałem kurs Bartka Popiela pod tytułem Liczy się czas. No i jak sama nazwa sugeruje, jest to kurs poświęcony produktywności. W tym kursie Bartek mówi między innymi, jak ważna z punktu widzenia produktywności właśnie jest aktywność fizyczna, a konkretnie poranny rozruch. Krótki zestaw ćwiczeń, który pozwoli rano pobudzić krążenie i dzięki temu my mamy więcej energii na cały dzień. Jeżeli tego nie zrobimy, mamy tej energii mniej, no i mniej udaje nam się osiągnąć. I to nie jest żadna nowa wiedza, ja o tym oczywiście nieraz słyszałem, ale Bartek mówił o tym w jakiś taki sposób, który do mnie trafił i postanowiłem dać sobie trzecią szansę. Był jeden problem. W kursie Bartka nie było żadnych ćwiczeń, które rano trzeba wykonywać. No ale pomyślałem, ja wiem, jakie ćwiczenia mogę wykonywać. Mam ten 7-minutowy trening. Więc zainstalowałem sobie jeszcze raz tę pierwszą aplikację, od której zacząłem. I efekt jest taki, że od września 2019 roku robię ten 7-minutowy trening właściwie codziennie. Chyba, że naprawdę coś takiego mi wypadnie, co mi to uniemożliwi. I 7 minut to wydaje się niewiele, ale jak patrzyłem dzisiaj na tę aplikację, to w sumie w ciągu tych kilkunastu miesięcy wykonałem już 51 godzin ćwiczeń, a to już jest całkiem niezły wynik. Rzadko w życiu zdarza się tak, że słyszymy coś raz i to od razu na nas działa, od razu zmieniamy swoje zachowanie. Zwykle potrzebujemy wiele razy usłyszeć to samo, potrzebujemy wielu kontaktów z takim komunikatem. I jeżeli przekazujesz swoje komunikaty różnymi sposobami, to nawet jeżeli docierasz dokładnie do tych samych osób z imienia, nazwiska i PESEL-u, to nie są te same osoby. Dlatego, że one są w trochę innym momencie swojego życia, w trochę innym stanie. Mówiąc językiem marketingowym, one są na trochę innym etapie procesu zakupowego. Proces zakupowy składa się z trzech etapów. Pierwszy etap to jest świadomość, czyli klient uświadamia sobie, że ma jakiś problem albo że ma jakąś potrzebę. Później szuka różnych sposobów, w jaki sposób ten problem rozwiązać albo w jaki sposób tę potrzebę zaspokoić. A w trzecim etapie zastanawia się nad zakupem konkretnego produktu i porównuje ten produkt z innymi. Webinar sprawdza się doskonale na tym trzecim etapie, czyli kiedy klient już generalnie wie, co chce kupić, chce to tylko porównać z innymi możliwościami. Natomiast recykling treści pozwala nam dotrzeć do potencjalnych klientów również na tych wcześniejszych etapach. Pozwala nam dotrzeć do osób, które nie są jeszcze gotowe kupić, ale całkiem możliwe, że w przyszłości będą. Mówiłem o wykorzystaniu nagrania z kamery z webinaru, mówiłem o wykorzystaniu slajdów, ale jest jeszcze jeden bardzo ważny element webinaru i są nim pytania od uczestników. Jeżeli jeden uczestnik webinaru o coś pyta, to prawdopodobnie nie jest to jedyna osoba na świecie, która ma podobny problem i chce się dowiedzieć tego samego. Poza tym, jeżeli odpowiadasz w trakcie webinaru, to raczej się nie rozwodzisz za bardzo nad pojedynczymi pytaniami, raczej to jest takie zwięzłe, dlatego że zdajesz sobie sprawę, że w kolejce czekają kolejne pytania. Więc te dwa elementy, to, że to jest odpowiedź na realne pytanie potencjalnego klienta i że jest to zwięzła odpowiedź, te dwa elementy sprawiają, że taka treść odpowiedzi na pytania z webinaru to jest kapitalna mikrotreść do mediów społecznościowych. Podsumowując, jeżeli chodzi o korzyści webinarów, to po pierwsze jest większy zasięg, po drugie jest to większa skuteczność, po trzecie, robiąc webinary, budujesz sobie bazę takiego mikrokontentu, mikrotreści do social mediów, ale jest pewien problem. Jak taki webinar przygotować, żeby ten recykling treści nie wymagał później zbyt wiele pracy i nie zabierał zbyt wiele czasu? Bo kiedy spróbujesz wziąć przeciętny webinar i przerobić go na inne formy, to okaże się bardzo szybko, że nie jest to proste. No bo okazuje się, że chcesz wyciąć jakiś fragment, ale kiedy wytniesz go, wyjmiesz go z kontekstu, to trudno zrozumieć, o co w nim chodzi. Może się okazać, że jest jakaś ciekawa myśl, którą można by było wyciąć, ale ona nagle się urywa, dlatego że zajmujesz się jakimś komentarzem albo pytaniem od uczestnika, no i gdzieś zbaczasz na inne tory. Jak sobie z tym poradzić? Trzeba odpowiednio zaplanować ten webinar, żeby takich sytuacji nie było. I najłatwiej będzie to wyjaśnić, zaczynając od przykładu negatywnego, czyli od tego, jak nie robić webinarów. Proszę bardzo. Podejrzewam, że każdy z Was słyszał już kiedyś te dźwięki. Być może niektórzy nawet rozpoznali, że to jest fragment 5. symfonii Beethovena. No i Beethoven miał różne zmartwienia w swoim życiu, na przykład to, że pisząc tę symfonię był coraz bardziej głuchy, ale Beethoven nie musiał się przejmować takimi rzeczami jak recykling treści czy jak webinary. A my dzisiaj z perspektywy czasu możemy ocenić, że z punktu widzenia recyklingu treści 5. symfonia Beethovena niestety jest bardzo, bardzo kiepska. Dlaczego? Dlatego, że ta symfonia trwa jakieś 40 minut, a przebił się do świadomości tylko jeden malutki fragment. Cała reszta nie zdobyła jakoś uznania. Symfonia jako całość, owszem, ale fragmenty, które mogłyby się ponieść w mediach społecznościowych, nie za bardzo. Jak to zrobić lepiej? Otóż tak, żeby zaplanować swój webinar nie jak symfonię, ale bardziej jak playlistę na Spotify. Czyli zbiór krótkich fragmentów treści, które pasują do siebie, które łączą się ze sobą, ale które wyrwane z kontekstu też będą się dobrze bronić. Jak przygotować taki webinar? Wymaga to trochę nieszablonowego podejścia. I w pierwszej chwili może ono Wam się wydać dziwne, więc zrobię małe wprowadzenie. Ja mieszkam od kilku lat w Wielkiej Brytanii, ale zanim się tutaj przeprowadziłem, razem z żoną przyjechaliśmy tutaj turystycznie na wycieczkę i byliśmy między innymi w mieście Derby. I pamiętam, że dopadła nas fatalna pogoda, lał deszcz, był wiatr, no kompletnie bym się tego po Anglii nie spodziewał. A że już się ściemniało i byliśmy zmęczeni po całym dniu zwiedzania, to postanowiliśmy schować się w jakiejś restauracji i coś zjeść. Zrobiliśmy już rozeznanie, jeżeli chodzi o kuchnię angielską, więc wiedzieliśmy doskonale, żeby iść prosto do pizzerii. No i poszliśmy do tej pizzerii i wchodzimy tam, zziębnięci, przemoknięci, zaparowane okulary. Wchodzimy do środka i to było tak, jakbyśmy przenieśli się do innego świata, bo tam piec opalany drewnem, cudowny zapach ciasta, cudowny zapach dodatków, ziół. Taka atmosfera, że no, człowiek w ogóle nie chce stamtąd wychodzić. Zamawiamy pizzę, kelner przynosi ją szybko i pizza jest przepyszna. No i było nam tam tak dobrze, że nie chcieliśmy wychodzić, więc zrobiliśmy coś, czego generalnie nie robimy zazwyczaj w pizzerii. A mianowicie moja żona zamówiła deser, a ja zamówiłem sobie drugie piwo i orzeszki. Znaczy chciałem zamówić orzeszki, okazało się, że nie mają tam zwykłych orzeszków takich prażonych, solonych, ale mają taką swoją przekąskę, której wcześniej nigdzie nie spotkałem, prażone migdały z chili. No i zamówiliśmy te prażone migdały z chili, spróbowaliśmy i nie wiem, czy to były te migdały, czy to było to miejsce i magia tego, że jesteśmy w cieple, kiedy na zewnątrz leje i wieje, ale uznaliśmy, że migdały z chili to jest najbardziej genialna przekąska, jaką ludzkość kiedykolwiek wymyśliła. Wracamy do Polski. Jakiś czas później zapraszamy do siebie znajomych, żeby wpadli pograć w planszówki. Moja żona zwykle przy takich okazjach różne pyszne rzeczy gotuje. No i między innymi w pewnym momencie z dumą oznajmia, zrobiłam też migdały z chili. No więc oczywiście od razu trzeba było wyjaśnić znajomym, o co chodzi z migdałami z chili i jak to się stało, że na taki pomysł właśnie moja żona wpadła. Oni też podekscytowani. Orzeszki wjeżdżają na stół. Próbuję. Smak jest kompletnie inny niż ten, który pamiętam z Anglii. Przyglądam się tym orzeszkom i mówię do żony, ej, ale przecież to nie są migdały, tylko to są nerkowce. A ona mówi, to tak, tak, bo nie miałam migdałów, więc zrobiłam nerkowce. Ja mówię, no super, zrobiłaś migdały z chili, nie mając migdałów. A ona mówi, Chili w sumie też nie miałam, więc dałam zwykłą paprykę. No i w ten sposób okazało się, że można zrobić migdały z chili, nie mając ani migdałów, ani chili. To jest recykling treści. I dlaczego wam o tym mówię? Dlatego, że warto spróbować w podobny sposób podejść do przygotowania waszych webinarów. Planuj swój webinar tak, jakby miało to być coś zupełnie innego. Dlatego, że jeżeli siadasz do przygotowania webinaru, to zwykle chcesz jak najszybciej dojść do efektu końcowego, którym bardzo często są slajdy. I to nie jest dobry pomysł. Jak mówi specjalista od tworzenia prezentacji Kamil Kozieł, gdyby w ten sposób kręcono filmy, to wyglądałoby to tak, że reżyser wysyłałby ekipę w teren z kamerami i mówiłby, weźcie tam, nakręćcie coś, jakieś góry, lasy, wodospady, bo to się zawsze dobrze ogląda, a my potem coś z tego zmontujemy i jakoś to będzie. No i to się podobno w historii kina udało tylko raz w Hobbicie, więc lepiej zrobić to tak. To, co chcesz przekazać w swoim webinarze, podziel na trzy główne myśli. I do każdej z tych trzech głównych myśli dopisz trzy punkty. Kiedy to masz gotowe, to jest trzon twojego webinaru, zastanów się nad rozpoczęciem, zastanów się nad czymś, co przykuje uwagę twoich odbiorców i odpowie na pytanie, które z tyłu głowy sobie zadają, czyli co ja będę z tego miał, że posłucham tego webinaru. A na zakończenie, kiedy masz wstęp, masz rozwinięcie, czyli te trzy myśli rozbite, a każda na trzy punkty, przechodzisz do zakończenia i w zakończeniu przypominasz uczestnikom, czego tak naprawdę się dowiedzieli, no i bardzo często prosisz ich o wykonanie jakiegoś działania, czyli na przykład zakup twojego produktu. Kiedy masz gotowy taki schemat, siadasz do napisania scenariusza albo, jak niektórzy mówią, skryptu swojego webinaru. Dlaczego scenariusz? Po co go pisać? Dlatego, że jeżeli napiszesz sobie ten tekst według określonego schematu, to będzie ci dużo łatwiej zapanować nad treścią, która się w tym webinarze znajdzie. A dzięki temu nie tylko cały twój webinar będzie miał wstęp, rozwinięcie i zakończenie, ale każda z tych głównych części też. I każdą taką część będziesz w stanie później łatwo wyodrębnić i wykorzystać w innych mediach, w innych kanałach czy w innych formach. I kiedy już wiesz dokładnie, jaka ma być struktura, jakimi słowami chcesz przekazać swoją myśl, której poświęcony jest webinar, wtedy zabierasz się za warstwę wizualną, czyli wtedy możesz robić slajdy. I slajdy wzbogacają, wzmacniają twój przekaz, ale nawet jeżeli tych slajdów nie ma, to ten przekaz i tak się broni, i tak ma sens. I możesz teraz zapytać, zaraz, ale przecież webinar to nie jest tylko to, co ja mówię. Webinar to jest również interakcja, to są pytania, które ludzie zadają. I jak ja mogę zaplanować pytania? Ja nie wiem, o co mnie ludzie zapytają, nie wiem, kiedy mnie zapytają, więc co to za planowanie? Na szczęście rozwiązanie tego problemu jest znane od ponad 100 lat, a za odkrycie tego rozwiązania możemy podziękować pewnemu rosyjskiemu uczonemu. Znaczy, właściwie nie możemy mu podziękować, bo on od dawna już nie żyje, ale on wie, że zrobił dobrą robotę, dlatego że dostał za to Nagrodę Nobla. Iwan Pietrowicz Pawłow prowadził doświadczenia na psach. I doświadczenia polegały na tym, że Pawłow dawał psom jedzenie i kiedy dawał im jedzenie, to dzwonił dzwonkiem. Generalnie psy, kiedy widzą jedzenie, to się ślinią. To jest odruch bezwarunkowy, biologicznie spowodowany, ale ponieważ to jedzenie było skojarzone z dzwonkiem, to po pewnym czasie, nawet kiedy jedzenia nie było, a dzwonek dzwonił, to psy zaczynały się ślinić. Czyli Pawłow wytworzył w nich odruch warunkowy. To doświadczenie Pawłowa, wzięli sobie bardzo mocno do serca producenci telefonów komórkowych, bo oni doskonale zrozumieli i świetnie wyszkolili użytkowników, że kiedy słychać dźwięk powiadomienia, wtedy trzeba spojrzeć na ekran. Jak silny jest ten mechanizm? Okazuje się, że silniejszy niż możemy przypuszczać. Kilka lat temu firma iPass, firma, która jest operatorem, dużym operatorem sieci hotspotów, postanowiła sprawdzić, jak ludzie są uzależnieni de facto od telefonów komórkowych i przeprowadziła takie badanie, w którym zapytano ludzi, czy kiedykolwiek używałeś lub sprawdzałeś swój telefon w poniższych sytuacjach i dalej była lista różnych sytuacji. Okazało się, że używanie telefonu w toalecie to jest właściwie norma. Przyznaje się do tego 72% ankietowanych. Do zerkania telefon podczas pogrzebu przyznało się 11%. Okazało się również, że 7% badanych zagląda do telefonu podczas seksu. Powiadomienia w telefonie, tak samo jak komentarze podczas webinaru, to są pewne bodźce, które wywołują w nas określoną reakcję. No i możemy próbować z tym walczyć, możemy próbować się temu przeciwstawić i kontrolować jakoś lepiej nasze działanie, nie patrzeć na te komentarze, skupić się na czymś innym, ale to raczej nie zadziała. To znaczy, to jest tak jak z takim mocnym postanowieniem, że po 20 nie będę zaglądał w telefon, a potem wiemy, jak rzeczywistość wygląda. Dużo skuteczniej działa wyeliminowanie tego bodźca, który powoduje, że my mamy chęć wykonać jakieś działanie. Koniom wyścigowym na przykład zasłania się oczy, żeby nie patrzyły na boki, nie przejmowały się tym, co tam obok się dzieje na torze wyścigowym, tylko żeby pędziły prosto do mety. Nie sugeruję prowadzenia webinarów w takich klapkach na oczach, bo to może być trochę niewygodne i no niekoniecznie pozytywnie przyjęte, ale radzę zamknąć okno z komentarzami, a jeżeli nie da się go zamknąć, to przysłonić je jakimś innym oknem i wyłączyć wszelkie powiadomienia dźwiękowe, tak żebyście nie wiedzieli, czy tam coś się dzieje na tym czacie, w tych komentarzach, czy nie. Nie musisz tego widzieć cały czas. Nie musisz natychmiast wiedzieć o każdym nowym komentarzu, bo jeżeli śledzisz je na bieżąco, nawet jeżeli starasz się nie zwracać uwagi, to samo to, że kątem oka zauważysz, że coś tam się pojawiło, powoduje, że uwaga ci ucieka i gdzieś ta treść, którą chcesz przekazać, się rozmywa. Włącz komentarze na starcie, kiedy się witasz, wtedy ma to uzasadnienie, no bo ludzie przychodzą, możesz ich wyczytać z imienia, czasami nazwiska, no i jesteś w stanie się zorientować, czy technicznie wszystko działa, czy cię widać i słychać, a później zaplanuj sobie w scenariuszu swojego webinaru przerwy na interakcję, czyli wtedy, kiedy kończy się jakiś blok twojego webinaru, rób moment przerwy, wtedy zajrzyj w komentarze, przeczytaj, odpowiedz i zacznij kolejny blok, znowu chowając te komentarze. Zdarza się czasami, że uczestnicy nie tylko zadają pytania na takim czacie, ale też wywiązuje się dyskusja między nimi. I z punktu widzenia prowadzącego to jest koszmar, dlatego że trudno nawet w takiej dyskusji znaleźć później te pytania. Więc taki protip ode mnie, poproś o pomoc drugą osobę. Niech ona będzie na tym czacie i niech z tego czatu wyciąga ci pytania, kopiuje i wkleja na przykład do dokumentu Google. I ty w ogóle nie zaglądaj do czatu, zaglądaj tylko i wyłącznie do tego dokumentu Google, wtedy będziesz widział same pytania i odpowiedzi na te pytania będą ci szły dużo sprawniej. Zaplanowanie webinaru w taki sposób, o jakim mówię, zajmuje oczywiście czas, ale ten czas odzyskasz podczas recyklingu, dlatego że ten recykling będzie ci szedł dużo szybciej, dużo sprawniej. Mało tego, twój webinar będzie dużo lepszy, dużo bardziej spójny, konkretny, mięsisty, bo będziesz dokładnie wiedział, co chcesz powiedzieć. No i wszystko byłoby pięknie, gdyby nie technika, bo tam czasami pojawiają się problemy. Jak przygotować webinar od strony technicznej, żeby wszystko działało sprawnie i też, żeby nie kosztowało to miliona monet? Są różne dedykowane platformy do webinarów. Ja sam korzystałem z jednej z takich platform. Platforma nazywa się Webinar Jam. Wybrałem ją po dość długich poszukiwaniach. Rozglądałem się, patrzyłem, co ludzie rekomendują, czego używają, co się sprawdza i po tym solidnym rozpoznaniu kupiłem roczny pakiet. Tam nie ma niestety pakietów miesięcznych, wtedy przynajmniej nie było. Za ten roczny pakiet zapłaciłem $500. No i zadowolony, że mam takie dobre narzędzie, zabrałem się za przygotowywanie mojego webinaru. Więc wgrałem na tę platformę oczywiście logo, zacząłem ustawiać kolejkę maili z powiadomieniami o kolejnych webinarach. Wszystko było gotowe. To były webinary w ramach mojego kursu online. 4 takie webinary miałem zaplanowane. No i kurs się zaczyna, jest pierwszy webinar i ten webinar się zawiesza. Zaczynam mówić, mówię i po jakimś czasie okazuje się, że gdzieś ludzie przestali mi odpowiadać, nie ma żadnej interakcji. Pomyślałem, może wszyscy zasnęli, może sobie poszli, no ale wydawało mi się to dość dziwne. Co się okazało? Webinar zawiesił się w tak perfidny sposób, że po mojej stronie wszystko wyglądało ok, ale wszystkim pozostałym zrobiła się w pewnym momencie stopklatka i tyle. Ja tego webinaru nie mogłem wyłączyć później, a potem okazało się, że to miało się nagrać to, co ja tam mówiłem, no i niestety się nie nagrało. Więc przystąpiłem z duszą na ramieniu do drugiego webinaru i drugi webinar wyglądał trochę lepiej, ale też rwał się dźwięk, rwał się obraz, no i coś się zacinało ciągle. No i czujecie moje wkurzenie. Ludzie kupili ode mnie kurs online. W ramach tego kursu zapłacili za webinary. Ja poświęciłem czas i energię na wybranie platformy, która powinna się dobrze sprawdzać. A okazuje się, że wygląda to tak z punktu widzenia użytkownika, jakbym ja po prostu wziął jakąś prowizorkę, która jest, nie wiem, darmowa i pisana przez studentów na kacu. Więc napisałem do Webinar Jam, żeby zwrócili mi pieniądze i zrobili to, no ale to nie rozwiązało mojego problemu, dlatego że miałem przed sobą jeszcze dwa webinary i nie wiedziałem, na czym je zrobić. I kiedy tak się zastanawiałem, czym mogę zastąpić Webinar Jam, zacząłem się zastanawiać również nad tym, z czego taka platforma się składa, co tam tak naprawdę jest pod spodem. I doszedłem do wniosku, że każda platforma webinarowa składa się z czterech elementów. Po pierwsze, jest tam strona do zbierania zapisów. Strona z formularzem, tak zwany landing page. Po drugie, jest możliwość nadawania na żywo, z możliwością pokazywania obrazu z kamery i udostępniania ekranu. Po trzecie, jest czat z uczestnikami, żeby można było odpowiadać na ich pytania. No i po czwarte, jest wysyłanie przypomnień mailem. Z mojego doświadczenia i jako osoby prowadzącej webinary, i jako uczestnika różnych webinarów, najwięcej problemów jest zwykle z samą transmisją audio i wideo. Tam się najczęściej coś zacina. Albo obraz, albo dźwięk, albo jedno i drugie. I teraz zastanówcie się, jaką znacie platformę, która nie ma problemów z wideo, która świetnie sobie radzi z wideo, nawet wtedy, kiedy ma duże obciążenie. Podejrzewam, że odpowiecie tak samo, jak ja sobie odpowiedziałem. Taką platformą jest YouTube. Oczywiście zwykle chcemy mieć kontrolę nad tym, kto ogląda nasz webinar, no ale na YouTubie jest możliwość nadawania transmisji niepublicznych, które oglądają tylko te osoby, które znają specjalny link. YouTube Live ma też swój czat, więc jest ta interakcja, która jest dostępna również na platformach webinarowych. Jest pewne ograniczenie, nie da się udostępniać bezpośrednio w YouTubie ekranu, przynajmniej jak ostatnio sprawdzałem, to się nie dało, ale z tym można sobie dość prosto poradzić. Można skorzystać z darmowego narzędzia takiego jak OBS Studio, żeby ten ekran udostępniać, albo są naprawdę niedrogie, a bardzo wygodne narzędzia takie jak Ecamm Live albo jak StreamYard, które też pozwalają na udostępnianie ekranu i pozwalają robić takie transmisje również na YouTubie. Pozostają nam dwa elementy. Zbieranie chętnych na taki webinar, zbieranie zapisów i wysyłka maili z przypomnieniami. No, YouTube to jednak nie jest platforma webinarowa i nie daje nam takich możliwości, ale przecież są narzędzia stworzone specjalnie do tego. Narzędzia stworzone do tego, żeby gromadzić tam adresy e-mail i żeby wysyłać tym ludziom maile. I ja z takiego narzędzia korzystam, ono nazywa się MailerLite, jest oczywiście wiele innych, jest MailChimp, jest ConvertKit i różne inne. Podsumowując, zamiast jednej platformy webinarowej, z mojego punktu widzenia, lepiej mieć dwa lub trzy narzędzia, które połączymy ze sobą i sami sobie taką platformę stworzymy. Wbrew pozorom jest to rozwiązanie dużo bardziej stabilne i to nie jest jedyna korzyść, dlatego że nie mamy żadnych limitów. W platformach webinarowych zwykle jest jakaś górna granica liczby uczestników, ewentualnie najdłuższy dopuszczalny czas trwania takiego pojedynczego webinaru. Na YouTubie tego nie mamy. Mamy większe możliwości, korzystając z dedykowanych narzędzi, dlatego że możemy dużo więcej opcji sobie tam skonfigurować i dopasować wygląd takiego webinaru do naszych indywidualnych potrzeb. Te narzędzia są w sumie tańsze, nawet jeżeli wybierzemy płatne, albo są wręcz darmowe. I jeszcze jedna sprawa, o której nie zastanawiamy się zwykle na początku. Platformy webinarowe dość mocno kompresują te pliki, które tam są zapisywane, żeby zaoszczędzić miejsce. Więc wideo jest czasami gorszej jakości, dźwięk jest gorszej jakości, a kiedy robimy to sami, no to wtedy mamy nad tym dużo większą kontrolę i ta jakość może być wyższa. Wiemy już, dlaczego warto robić recykling webinarów, wiemy już, jak przygotować taki webinar, wiemy, jak to zrobić technicznie. I jeżeli zrealizujesz to, o czym powiedziałem do tej pory, to już jesteś daleko z przodu przed innymi. Ale mam coś jeszcze. Coś, co zdecydowanie podniesie skuteczność Twoich webinarów. Bo w social mediach, jeżeli publikujesz jakieś treści, to docierasz generalnie do ludzi, którzy już Cię znają w jakiś sposób, do ludzi, którzy polubili Twój fanpage albo którzy zaczęli Cię obserwować. I trochę szkoda, dlatego że te krótkie treści, które tworzysz na podstawie webinaru, te mikrotreści, to jest genialne narzędzie do tego, żeby przyciągać nowych ludzi na tym etapie właśnie budowania świadomości i wychowywać sobie takie grono przyszłych potencjalnych klientów. Jak możesz to zrobić? Do tej pory mówiłem o tym, że webinar może Ci posłużyć jako źródło treści, którą możesz przetwarzać na różne sposoby, ale webinar jest też źródłem kontaktów. Osoby, które zapisują się na Twój webinar, podają swój adres e-mail i Ty możesz sobie taką listę e-maili wyeksportować z platformy webinarowej czy z narzędzia do zbierania adresów e-mail i tak wyeksportowaną listę możesz wgrać na Facebooka, a Facebook na podstawie tej listy e-maili stworzy Ci grupę podobnych odbiorców. Jak wiadomo, Facebook wie o nas więcej niż nasze najbliższe osoby, więc jeżeli Facebook mówi, że ktoś jest do Ciebie podobny, to jest do Ciebie podobny. No i kiedy już masz taką grupę, wtedy wyświetlasz jej za pomocą reklam te mikrotreści, które stworzyłeś na podstawie swojego webinaru. I znowu, z tego grona osób, którym wyświetlasz te treści, możesz odfiltrować te, które zareagowały na te treści, które się nimi zainteresowały. I takim osobom wyświetlasz reklamy, które zapraszają na Twój kolejny webinar. Ten cykl możesz powtarzać ile razy chcesz. I de facto jest to taka maszynka do przyciągania klientów, która może działać bardzo długo. Jak długo? Wróćmy na moment do Hamleta. Bo jak wspominałem, Szekspir napisał swój dramat ponad 400 lat temu. Wystawiano go wiele razy na różnych scenach teatralnych. Wspomniałem o tym, że Hamlet był też inspiracją dla różnych twórców, między innymi twórców filmów. I jest spora szansa, że widzieliście przynajmniej jeden taki film stworzony właśnie na podstawie Hamleta. Konkretnie chodzi mi o produkcję Disneya z 1994 roku, która to produkcja po premierze została najlepiej zarabiającym filmem animowanym w historii. Mało tego, kiedy dzisiaj spojrzycie na listę filmów animowanych, które zarobiły najwięcej, to tam jest ten sam film, ale nie ten z 1994 roku, tylko odnowiona wersja tego samego filmu, która miała swoją premierę w roku 2019 i być może już się domyślacie, o jaki film mi chodzi. Jest to Król Lew. Nie byłoby Króla Lwa, gdyby 400 lat temu Szekspir nie napisał Hamleta. Więc pamiętajcie o tym, jeżeli będziecie mieć kiedyś wątpliwości, czy warto przetwarzać kolejny raz tę samą treść na nowe sposoby. Jest bardzo dużo sposobów na to, jak możesz przetwarzać treści na różne sposoby, ale czasem nie wiadomo, od czego zacząć. Więc, żeby było Ci łatwiej, zebrałem te różne sposoby w jednym PDF-ie, 20 pomysłów na recykling treści z webinaru lub live'a. Przypominam, możesz go pobrać na stronie maławielkafirma.pl/337. Na tej samej stronie są też linki do narzędzi, o których wspominałem wcześniej, a ponieważ ten odcinek, dzisiejszy odcinek, ukazuje się w poniedziałek, 30 listopada 2020, kiedy wiele firm organizuje promocje na Cyber Monday, to jeżeli dzisiaj kupisz dwa narzędzia, o których wspomniałem, Ecamm Live albo StreamYard, możesz zapłacić mniej. Linki do tych narzędzi, do promocji tych narzędzi na stronie maławielkafirma.pl/337. Ostatnio czytałem książkę, która też dotyczy tworzenia treści, czy mówiąc szerzej, pracy kreatywnej. Ta książka ukazała się 4 tygodnie temu, na początku listopada i kupiłem ją od razu, kiedy się pojawiła, bo w tym przypadku samo nazwisko autora jest gwarancją jakości. Marketingowy guru Seth Godin wydał właśnie swoją najnowszą, 20 już w swoim dorobku, książkę pod tytułem The Practice – Shipping Creative Work – Ta książka nie ukazała się na razie po polsku, ale gdybym miał to przetłumaczyć, to przetłumaczyłbym to jako praktyka, jak dowozić pracę kreatywną. I ta książka od razu trafiła na listę bestsellerów New York Timesa, no bo autor ma świetną markę osobistą. I pisze świetne książki, to jest inna sprawa. Pracę kreatywną uważa się często za pewnego rodzaju magię, spływa na ciebie natchnienie, nawiedza cię muza, albo masz wrodzony talent, no i wtedy tworzysz wiekopomne dzieła. I sam Seth Godin mógłby być świetnym przykładem tego, że tak właśnie jest, no bo jak inaczej wytłumaczyć, że jeden gość napisał 20 bestsellerowych książek, ale jak sam autor pisze w książce The Practice, magia polega na tym, że żadnej magii nie ma. Kreatywność według Setha Godina to nie jest talent, z którym się rodzisz, tylko jest to umiejętność jak każda inna i tę umiejętność można wyćwiczyć. Stąd właśnie tytuł The Practice, praktyka. Każde słowo pod tytułu tej książki też ma swoje uzasadnienie i jest wyjaśnione. Shipping, czyli dowożenie, bo jeżeli nie opublikujesz swojej pracy, no to się nie liczy. Creative, kreatywność, bo chodzi o tworzenie i rozwiązywanie problemów, wytyczanie nowych kierunków, a nie tylko, jak to Seth pisze, bycie trybikiem w maszynie. No i work, praca, bo nawet jeżeli jeszcze nie zarabiasz na swoich kreatywnych działaniach, a chcesz to robić, to powinieneś traktować je jak pracę, czyli wykonywać te czynności, tę praktykę codziennie, nawet jeżeli ci się nie chce. Cała książka podzielona jest na bardzo wiele króciutkich rozdziałów, a te rozdziały na większe części książki i w tych częściach poruszone są takie tematy jak zaufanie do siebie, hojność w dzieleniu się swoją pracą, a chyba najdłuższa część dotyczy blokady pisarskiej czy blokady przed pisaniem. Chodzi o to, że siadasz przed komputerem, widzisz pustą stronę, migający kursor i nie wiesz, co masz pisać. Seth Godin twierdzi, że blokada pisarska de facto nie istnieje. Że chodzi tylko o to, że my wiemy, co mamy napisać, tylko boimy się, jak inni przyjmą to, co napiszemy, że to będzie po prostu słabe. I rada Setha Godina jest taka. Pisz złe rzeczy. Wyrzuć je z siebie. A kiedy to zrobisz, to zaczną wychodzić z ciebie również te dobre i świetne rzeczy. Seth Godin, The Practice, polecam. Powoli kończymy ten odcinek, ale zanim się pożegnamy, mam dla ciebie coś jeszcze. Jeżeli chcesz mieć dostęp do wszystkich prezentów, które pojawiły się i w tym, i we wcześniejszych odcinkach Małej Wielkiej Firmy. Inaczej mówiąc, jeżeli chcesz skrócić sobie drogę od słuchania do działania, dołącz teraz za darmo do klubu Małej Wielkiej Firmy. Znajdziesz tam ściągi, checklisty, arkusze, nagrania wideo, e-booki, mnóstwo praktycznych narzędzi i materiałów dla przedsiębiorców, marketerów, twórców treści. Szczegóły na stronie maławielkafirma.pl/klub. To tyle ode mnie. Dzięki. Na razie.